dobry! Dziś kontynuujemy telenowelę polsko-rosyjską, znaną powszechnie jako Dmitriady. Ostatnio dowiedzieliśmy się, czemu nasi rządzący mogli sobie pozwolić na wsadzanie łap w moskiewskie sprawy oraz kim był Dmitry Samozwaniec I. Nie wspomniałem jednak, czym przekonał polskiego króla do wsparcia planowanego zamachu stanu w Moskwie. Czeka nas krwawy kalejdoskop. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Jako że to doprawdy zagmatwana sprawa, to przypomnijmy. Początek XVII wieku w Moskwie był bardzo chaotyczny. Zmarł Iwan IV Groźny, a władzę po nim przejął jego wieloletni doradca Borys Godunow. Tymczasem w Polsce pojawił się koleżka podający się za cudem ocalałego syna Iwana Groźnego Dmitra, któremu zgodnie z prawem carski stołek miał się należeć. Wsparli go liczni polscy magnaci na czele z Jerzym Mniszchem, któremu Dmitr obiecał, że po odzyskaniu tronu ożeni się z jego córką. Tymczasem nasz król Zygmunt III dość długo z podełba patrzył na romansowanie polskich elit i ich prywatnych armii z jakimś ruskim uzurpatorem, do momentu jak nie przyjął go na audiencji. Co naszemu władcy obiecał Dmitr? Jeśli zostanie carem dzięki polskiej pomocy, to odda Rzeczypospolitej ziemię smoleńską i siewierską i dopnie Unię polsko-moskiewską, a potem, co najpewniej szczególnie ujęło Zygmunta, pomoże naszemu władcy w odzyskaniu tronu w Szwecji. Zygmunt udzielił wsparcia, tym bardziej, że był w dość komfortowej sytuacji, sam niewiele ryzykował, również militarnie, bo jego wsparcie polegało jedynie na wydaniu zgody na interwencję zbrojną armii magnackich. To jednak nie wszystko. Dmitr Samozwaniec I, może i najpewniej synem Iwana Groźnego nie był, ale kombinować umiał jak doprawdy wytrawny polityk. W tajemnicy przeszedł bowiem na katolicyzm, to znaczy w tajemnicy przed szeroko pojętą gawiedzią, natomiast na salonach kto miał wiedzieć, ten się dowiedział i w ten sposób Dmitr zyskał poparcie w Watykanie, który był żywo zainteresowany poszerzeniem wpływów katolickich na wschodzie. W październiku 1604 roku zbrojna ekipa ruszyła więc na Moskwę, żeby na tronie osadzić Dmitra, co to Polakom bardzo odpowiadało. Czy Rosja stawiła zaciekły opór od samych granic? Nic z tych rzeczy. Panował tam tęgi chaos wynikający z faktu, że car Borys nie umiał utrzymać w ryzach możnych. Nawet chłopstwu żyło się zauważalnie gorzej niż za Iwana Groźnego, więc łatwo było ludzi omotać obietnicami poprawienia sytuacji. Z wieloma bogatymi mieszczanami też poszło łatwo i w związku z tym masowym poparciem szybko poddało się sporo przygranicznych miast. Jednak beztroska miała się skończyć w styczniu 1605, kiedy wojska wierne carowi Borysowi sprały naszych pod Dobryniczami. Ale to nie oznaczało jeszcze porażki całej idei Dmitriady, bo car Borys miał wielu przeciwników, w tym takich, którzy nie bali się go otruć, a przynajmniej takie otrucie zlecić. Na tronie zasiadł syn Borysa, ale nadal panował potężny chaos, który nasi wykorzystali, ruszając ponownie na Moskwę. Zajęci walczeniem ze sobą Rosjanie nie byli w stanie powstrzymać naszych. Pod koniec czerwca Dmitr I Samozwaniec na czele polskiej zbrojnej ekipy wjechał do Moskwy, po czym odstawił akcję rodem z telenoweli. Zorganizował bowiem spotkanie rzekomo z własną matką, wdową po Iwanie Groźnym, która oczywiście, że rozpoznała w nim cudem ocalałego syna. W zasadzie co miała do stracenia, prawda? Kto chciał uwierzyć, ten uwierzył, a pozostali nie mieli wyboru. 31 lipca 1605 roku Dmitr został carem, który bardzo szybko zaczął podpadać swoim poddanym, w tym wysoko postawionym. W sumie nie ma się co dziwić. Czyżby nowy car był awanturnikiem i pijakiem? Tak, ale to akurat nikogo by przesadnie nie szokowało, zwłaszcza po, delikatnie mówiąc, ciekawym okresie panowania, jaki zapewnił rodakom i nie tylko Iwan Groźny. Dużo gorsze było to, że car otoczył się Polakami, dzięki którym zdobył tron, a ci zachowywali się wobec lokalsów bardzo lekceważąco. Sam car nie reagował, a wręcz przyklaskiwał takiemu zachowaniu, otwarcie gardząc tradycjami rosyjskimi. Bardzo też bojarów bolał fakt, że Dmitr zgodnie z obietnicą pojął za żonę Polkę, Marynę Mniszchówną, a nie jedną z lokalnych szlachcianek. W takiej sytuacji bunt był tylko kwestią czasu. Wybuchł 17 maja, a na jego czele stanęli bracia Szujscy. Kreml został zdobyty, Dmitr zabity przez bojarów, a sama śmierć nie wystarczyła. Najpierw jego ciało wystawiono na widok publiczny, potem spalono, po czym prochy załadowano do armaty i wystrzelono w stronę, z której przybył, czyli w stronę Polski. Tak zakończyła się pierwsza Dmitriada. Zaraz, to była druga? owszem, i to równie szalona, ale o tym już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.